Jest wtorek, 13 września, a to jest Stan Wojny. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i pierwszy raz prowadzę tu rozmowę. Zawiesiliśmy ten format podcastowy, ale wydarzenia ostatnich dni szczęśliwie zmusiły nas do nagrania się w trybie nadzwyczajnym. Dziś poproszę Marka Świerczyńskiego, żeby opowiedział nam o ostatnich wydarzeniach na froncie i pomógł odsiać informacje od propagandy. A także, żeby opowiedział o implikacjach ukraińskiej kontrofensywy dla wojny w Ukrainie. Zapraszam na rozmowę. Marku, może najpierw poprosimy Ciebie o ocenę skuteczności głębi natarcia na tym odcinku charkowskim i skupilibyśmy się na tym północnym Donbasie. I chciałem się Ciebie zapytać przede wszystkim, czy rzeczywiście Ukraińcy zaszli tak daleko, jak twierdzą? Czy Rosjanie wycofali się, czy uciekali, tak jak twierdzą Ukraińcy? I czy rzeczywiście Rosjanie stracili tyle sprzętu i amunicji, ile się mówi i pisze? I wreszcie, czy Ukraińcy już się zatrzymali, czy nadal nacierają?
Krótka odpowiedź na pierwsze trzy z Twoich pytań jest, wygląda na to, że tak. Najkrótsza odpowiedź na to ostatnie pytanie brzmi, jeszcze nie wiemy. I w ogóle trzeba, jak zwykle w takim bieżącym opisie tej sytuacji wojennej, zrobić takie generalne zastrzeżenie, które no nie zawsze się podoba naszym odbiorcom, słuchaczom tego podcastu, też może się nie spodobać, że pewnie więcej nie wiemy niż wiemy. I że trwa równocześnie z tą wojną na lądzie, trwa wojna w infosferze. I że to, co widzimy, jest elementem tej wojny. I zapewne jest tak, że prawda o wydarzeniach, które w tej chwili się toczą, wyjdzie na jaw, nie wiem, za wiele miesięcy, a nawet za wiele lat. To powiedziawszy, wydaje się bezdyskusyjne, że Ukraińcy w ciągu ostatnich kilku dni, nawet chyba niespełna całego tygodnia, byli w stanie dokonać bardzo dalekiego wbicia, włamania w pozycje rosyjskie. One oczywiście, zaraz będziemy o tym dyskutować, jak były bronione i czy w ogóle były bronione. Na dość szerokim pasie linii styczności, bo nie nazwałbym tego frontem, o tym też za chwilę opowiem dlaczego, w dość kluczowym regionie. W regionie kluczowym raz z racji tego, że są to przedpola drugiego największego ukraińskiego miasta, czyli Charkowa. Dwa, że jest to rejon, z którego Rosjanie uczynili niezwykle ważny obszar dla całego tego frontu donbaskiego, dla całej operacji w północno-wschodnim Donbasie, która przecież toczyła się i przykuwała naszą uwagę przez ostatnie 3-4 miesiące. I żeby Państwu uświadomić też, jak duży jest to sukces w sensie terytorialnym, no to trzeba powiedzieć, że między Charkowem a tym pierwszym znaczącym zajętym miastem nad rzeką Oską, czyli Kupiańskiem, jest 100 kilometrów. Oczywiście nie znaczy to, że Ukraińcy te 100 kilometrów w ciągu 48 godzin przeszli, bo ich pozycje były wysunięte nieco bardziej na wschód. Ale jednak, no różne oceny tutaj padają, ale jest to postęp minimum 50 do 70, a w niektórych miejscach nawet więcej kilometrów. Oczywiście to nie jest tak, że pozycje ukraińskie były rozmieszczone w jakiejś takiej jednej linii, w niektórych miejscach było bliżej do rzeki, a w niektórych miejscach było dalej. Jednakowoż jeszcze się nie zdarzyło w czasie tej wojny, żeby w tak krótkim czasie osiągnąć tak dalekie rubieże, jeżeli chodzi o atak czy też kontrofensywę wojsk ukraińskich. Można to jedynie porównać z tym błyskawicznym postępem ofensywy rosyjskiej z pierwszych dni wojny, tak? Kiedy stosunkowo łatwo na przykład Rosjanie doszli do prawie że na przedmieścia Kijowa, tak? Też pokonując około 100 kilometrów akurat od granicy głównie białoruskiej. Więc można powiedzieć, że to jest zdarzenie spektakularne, to jest zdarzenie na pewno imponujące również w tym sensie, że nie tam miała być ta ofensywa, prawda, o której się przez wiele dni i tygodni mówiło. Można wręcz wysnuwać takie podejrzenia, że to, co działo się na tym odcinku południowym, na odcinku chersońskim, do pewnego stopnia, nie całkiem oczywiście, miało na celu zmylenie przeciwnika, zmylenie również nas, tak, oceniających tą sytuację, próbujących, prawda, wyczytać możliwe kierunki rozwoju sytuacji. Więc, tak jak mówię, w tej chwili Ukraińcy osiągnęli rubież rzeki Oską. Oską to jest dopływ Dońca, który płynie w zasadzie tak pionowo z góry na dół od granicy rosyjskiej. Tylko przypomnę, że Charków od granicy rosyjskiej oddziela 30-40 kilometrów, więc to jest praktycznie miasto nadgraniczne. I ta rzeka Oską wpada do innej rzeki znanej z ostatnich tygodni i miesięcy, czyli do Dońca, zwanego także północnym Dońcem, pod Iziumem. Izium stał się takim strategicznie ważnym punktem na mapie w tej operacji donbaskiej, zarządzonej po tym, jak Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się, zostali odrzuceni de facto od przedmieść ukraińskiej stolicy Kijowa. Więc można powiedzieć, że oczywiście w tej chwili to, co się dzieje się na mniejszą skalę niż to, co się działo pod Kijowem, ale do pewnego stopnia są to sytuacje porównywalne. To znaczy Rosjanie zostali odepchnięci od drugiego najważniejszego ukraińskiego miasta, Charkowa, oraz została zakwestionowana, a być może w ogóle zlikwidowana, ich zdolność do dokończenia zadeklarowanego celu operacji donbaskiej, polegającego na zajęciu całych dwóch obwodów w ich granicach administracyjnych, donieckiego i ługańskiego. Niewiele już do tego brakowało, prawda? Bo jak pamiętamy doniesienia sprzed kilku tygodni, no to Rosjanie posuwali się wolno, ale systematycznie. No i wtedy nam się wydawało, w lipcu czy w sierpniu, że zbliża się taka decydująca bitwa, którą miała być bitwa o takie dwa bliźniacze miasta, Słowiańsk i Kramatorsk. Rosjanie posuwali się tam i właśnie z kierunku północnego z Iziumu, chociaż tam byli skuteczniej blokowani przez wojska ukraińskie, i z kierunku wschodniego po zajęciu Siewierodoniecka i Lisyciańska. Ja przepraszam, że tak sypię tymi nazwami geograficznymi. Warto spojrzeć sobie na mapę, gdzie to się dzieje, jak to jest wszystko ulokowane, gdzie przebiegają też te rzeki, bo one znowu, mimo tego, że żyjemy w świecie, w którym wydawałoby się, że przewagi technologiczne sposobu prowadzenia wojny są takie, że natura ma mniejsze znaczenie, prawda, czy też geografia. Ale jednak znowu okazuje się, że rzeka Oską i rzeka Doniec to są bardzo ważne w tej chwili rubieże i takie no, naturalne punkty oporu, czy też linie oporu, na których można zorganizować obronę. Jeszcze tylko dokończę, że mało tego, że Ukraińcy doszli do tej rzeki Oską, czyli takiej naturalnej granicy, jakby kolejnej rubieży oddzielającej tereny zajęte przez Rosjan od kontrolowanych przez Ukrainę, to jeszcze przeszli na drugą stronę Dońca, z której byli wyparci no, dobrych dwa miesiące temu, kiedy Rosjanie nacierali z Iziumu w kierunku Kreminnej, potem w kierunku Rubiżnego, potem w kierunku Siewierodoniecka, taka była mniej więcej sekwencja tych walk, to w tej chwili Ukraińcy nacierają w kierunku Kreminnej i być może pójdą dalej na Siewierodoniec. Czyli sytuacja się zmieniła diametralnie. Ukraińcy w tym momencie na pewno mają inicjatywę, mają ten impet. Oczywiście sami też muszą uważać na to, żeby się nie wysforować za daleko, żeby natychmiast umacniać te swoje linie zaopatrzenia, żeby też no, po intensywnym bardzo okresie walk takich w bliskim kontakcie, bo trzeba też powiedzieć, że to, co w tej chwili się dzieje, to wykonują głównie wojska zmechanizowane i zmotoryzowane, również częściowo pancerne, czyli jest to taka klasyczna wojna manewrowa, atak, który wymaga też dużej dynamiki, dużej ilości zaangażowanych sił, choć też nie ogromnych. Według różnych ocen w tej akcji uczestniczy 4 do 5 ukraińskich brygad. Więc nie są to jakieś bardzo znaczące siły. No i też rozpiętość geograficzna, tak jak mówię, tego terenu w tej chwili zajętego ponownie, odzyskanego przez Ukrainę, no to jest kilka tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli no po prostu taki wielokąt o boku mniej więcej 50 do 100 kilometrów.
A jeszcze chciałem się ciebie dopytać o tych Rosjan i to, czy my wiemy, na ile oni się bronili, no bo są takie opowieści o tym, że oni uciekali, że byli w głębokim popłochu, że ten odwrót był bardzo chaotyczny, że oni zostawiali sprzęt, że zostawiali amunicję. Czy rzeczywiście tak mogło być?
Te obrazy, które do nas docierają z terenów odzyskanych przez Ukrainę, na to wprost wskazują. Są też relacje takie z drugiej ręki, publikowane na rozmaitych rosyjskich kanałach społecznościowych. W Rosji właśnie ta debata o tej wojnie toczy się głównie tymi kanałami, więc ja bym nie deprecjonował tak a priori ich jako źródła, może nie informacji, ale na pewno jakichś wskazówek. Ilości sprzętu pokazywanego przez Ukraińców, ilości amunicji wskazują, że nie było mowy o zorganizowanym odwrocie, tak jak to przedstawiało dowództwo w Moskwie, tylko ten sprzęt został po prostu porzucony w różnym stanie oczywiście. Czasem jest to sprzęt po prostu, który porzuciły załogi. Są przecież nawet w prasie publikowane takie relacje o tym, że część tych żołnierzy została niejako pozbawiona możliwości ewakuacji przez swoich dowódców i została zostawiona samymi sobie, tak? Oni potem kradli albo pożyczali, albo kupowali rozmaitego rodzaju wehikuły, czy to samochody, czy ciężarówki, czy kradli rowery, tak? Od Ukraińców i w cywilnym przebraniu nawet uciekali z tych terenów, no co pokazuje, że był to kompletny chaos. Oczywiście część tam, gdzie wojska inżynieryjne były odpowiednio zabezpieczone, tam, gdzie ta organizacja wojskowa rosyjska jeszcze funkcjonowała, to zapewne było to zorganizowane w należyty sposób. Natomiast obraz tego, co pozostawili po sobie Rosjanie, no wskazuje na to, że musieli się wycofać bardzo szybko, no i zapewne w popłochu.
To jeszcze chciałem zapytać o to, czemu zawdzięczamy ten sukces wojskowy, bo rozumiem, że jedno to jest myśl strategiczno-taktyczna, jest kwestia sprzętu i nowego uzbrojenia, które trafiało, trafia i będzie trafiać na Ukrainę. Jest kwestia dobrze wyszkolonego wojska, nie wiem na ile rzeczywiście to wojsko było tak dobrze wyszkolone, bo dużo z tych sił składało się z nowych rekrutów, czy względnie nowych rekrutów. Jest kwestia morale też oczywiście, no jest kwestia rozpoznania i zwiadu, a też błędów w sztuce wojennej rosyjskiej.
I otóż to znaczy ja bym odwrócił w ogóle tą piramidę, którą tutaj zbudowałeś i właśnie cofnąłbym się do tych tygodni poprzedzających to, co w tej chwili widzimy. Latem Ukraińcy głośno deklarowali oraz wykonali widoczne gołym okiem przygotowania, a potem przeszli do fazy realizacji, które miałyby wskazywać, że ich celem jest odzyskanie ujścia Dniepru, obwodu chersońskiego, być może w celu zaatakowania Krymu i odzyskania tego półwyspu. Mieliśmy do czynienia przede wszystkim z długotrwałą kampanią ostrzału takiego operacyjnego pozycji rosyjskich na tyłach, magazynów sprzętu, magazynów amunicji, punktów dowodzenia, przepraw na Dnieprze. Mieliśmy potem do czynienia z taką kampanią dosyć tajemniczych eksplozji na samym Krymie. Nie do końca wciąż jest jasne, jak to zostało zorganizowane, zaplanowane i wykonane, ale podziałało. Podziałało w tym sensie, że Rosjanie zaczęli dosyć szybko, być może nawet panicznie, wzmacniać wojskowo ten Krym, przesuwając jednostki z innych odcinków frontu. Trzeba znowu przy tym spojrzeć na mapę i trzeba sobie uświadomić, że nie jest tak prosto przerzucić jednostki z tego frontu północnego na ten front południowy, bo to już są tysiące kilometrów, no a nawet Rosjanie nie są w stanie latać po prostu nad terytorium Ukrainy, bo zostaną zestrzeleni. No a poza tym przerzut sprzętu ciężkiego i tak odbywa się lądem, koleją czy drogami. No w związku z tym, kiedy Ukraińcy dociążyli ten odcinek południowy, reakcją rosyjską było również dociążenie, tylko że Rosjanie mają jednak ten problem dotyczący kadry, dotyczący zasobów ludzkich. W związku z tym musieli przesuwać po prostu jednostki z jednego miejsca na mapie na drugie. Nie mogli jakby ich wzmocnić innymi siłami z wewnątrz Rosji, a przynajmniej nie w wystarczającym stopniu. No więc ta, można powiedzieć, flanka tego frontu północnego została więc osłabiona w tym sensie, że tam oczywiście pozostały jeszcze jakieś jednostki takie liniowe, głównie z zachodniego okręgu wojskowego, ale no na tym terenie, na który właśnie Ukraińcy tak łatwo w ostatnich dniach weszli, to tam była głównie tak zwana rozgwardia, czyli takie jednostki, powiedzmy, tyłowe zabezpieczenia oraz jednostki tak zwanego drugiego korpusu armijnego rosyjskiego, który składa się po prostu z mieszkańców tych separatystycznych republik Donieckiej i Ługańskiej. Jest cechą tych wojsk, zwłaszcza tych separatystów DNR i LNR, że ich morale jest tak niskie, że nie za bardzo wykazują chęć walki do ostatniej kropli krwi, tak oględnie można powiedzieć, zwłaszcza o miejsca, z których nie pochodzą, w których nie mieszkają ich rodziny. No i zdarzyło się tak, że Rosjanie po prostu osłabili tę flankę tego jednak, jak mówiłem wcześniej, strategicznie ważnego kierunku, przynajmniej jeżeli chodzi o tą linię zaopatrzenia, bo od Izjumu przez Kupiańsk aż do granicy rosyjskiej wiedzie taki szlak, który prowadzi do takiego najważniejszego rejonu koncentracji rosyjskich wojsk wokół Białgorodu i Wałuków. Tak? To są takie miejscowości po drugiej stronie rosyjskiej granicy, gdzie tam widzieliśmy koncentrację olbrzymich sił rosyjskich jeszcze w zeszłym roku przed wojną. No i Ukraińcy tę sytuację w sposób perfekcyjny wykorzystali uprzednio, w sposób skryty, doprowadzając do koncentracji własnych sił, jak mówię, niezbyt licznych, No i można powiedzieć, że nastąpiła taka złota kombinacja, tak? Po pierwsze doskonałego rozpoznania, po drugie świetnego przygotowania, po trzecie właśnie wyszkolenia i to wyszkolenia prowadzonego w warunkach trwającej wojny, być może również wyszkolenia korzystającego z tego wsparcia zagranicznego, przecież wiemy, że na przykład na brytyjskich poligonach to trwa w sposób ciągły. Sprzęt i uzbrojenie na pewno też gra rolę, bo na części z tych filmów pokazywanych przez Ukraińców widzimy w akcji sprzęt zachodni. Natomiast wciąż zapewne większość jednostek ukraińskich, zwłaszcza tej piechoty zmechanizowanej i zmotoryzowanej, jest uzbrojona w to, czym armia ukraińska dysponowała przed wojną. Natomiast trzeba powiedzieć, że zdolność regeneracji, tak, zdolność świeżego spojrzenia na sytuację na polu walki, zdolność właśnie do skrytego przemieszczenia koncentracji i wyjścia na pozycję w sposób niezauważony przez Rosjan. No więc to z jednej strony świadczy o wyższości dowodzenia, rozpoznania sztuki wojennej, sztuki operacyjnej Ukraińców nad tym, co reprezentuje Rosja. No a z drugiej strony świadczy o jakiejś degrengoladzie zdolności rozpoznawczych i wywiadowczych Rosji.
To teraz na chwilę chciałem nas przenieść w ten region Chersonia i zapytać się ciebie o to, czy tam nadal toczą się walki i czy wojska ukraińskie wiążą tutaj tych Rosjan, którzy zostali przeniesieni na ten odcinek południowy. I wreszcie, czy nie jest trochę tak, że ten nowy sprzęt zachodni, który przyjechał na Ukrainę, pomógł stworzyć może nie przewagę, ale równowagę na tym odcinku chersońskim, co umożliwiło właśnie atak w Donbasie i Ługańsku.
No my dawno nie rozmawialiśmy tutaj w formacie stanu wojny, tak? I pewnie to, co działo się na tym odcinku południowym, mamy po prostu nieopowiedziane, więc trochę zrekapituluję, co tam się działo przez ostatnie tygodnie i miesiące. Tak jak wspomniałem wcześniej, Ukraińcy zdecydowali się podjąć przy wykorzystaniu tego zachodniego uzbrojenia, głównie wyrzutni rakietowych HIMARS i podobnych do nich wyrzutni MLRS o zasięgu 85 kilometrów. Zdecydowali się, wykorzystując praktycznie maksymalne zasięgi tej broni, a broń ta jest przy okazji nie tylko dalekosiężna, ale i niezwykle precyzyjna. Ona jest w stanie trafić po prostu w punkt o średnicy 5 metrów. Zdecydowali się na punktowe, bardzo precyzyjne uderzanie we wrażliwe punkty ugrupowania rosyjskiego. Ugrupowania nie tylko ważnego na tym konkretnym odcinku chersońskim, tak, czyli tych wojsk, które przeszły na tą zachodnią stronę Dniepru i zajęły stosunkowo łatwo w pierwszych tygodniach wojny Chersoń, ale również w takie zabezpieczenie operacyjne całego tego frontu południowego. No bo trzeba powiedzieć, że Krym i przyległe tereny ukraińskie to jest zaplecze dla operacji prowadzonej i w Donbasie, i w Zaporożu, i na tym odcinku chersońskim. I tam przez kilka tygodni, i to nadal trwa, prowadzona jest taka kampania degradacji rosyjskich zdolności. Na czym to polega? Polega to na wysadzaniu bądź uderzaniu pociskami rakietowymi dalekiego zasięgu w składy amunicji, w składy uzbrojenia, w punkty dowodzenia. Oczywiście to się wszystko zmienia, tak? No bo Rosjanie też się uczą, ale wywiad ukraiński wspomagany, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, przez zdolności i satelitarne, i powietrzne państw na to, jest w stanie bardzo skutecznie to namierzać i doprowadzać do tego, że nie tylko te jednostki przyfrontowe, jakby bezpośrednio walczące, nie mają paliw, nie mają amunicji, giną im dowódcy. Morale siada, prawda, bo taki żołnierz, który był kilka tygodni na froncie, ma odpoczywać kilkadziesiąt kilometrów od tego frontu i nagle staje w sytuacji, gdzie spadają mu na głowę rakiety, tak? Więc to ma ogromne znaczenie też psychologiczne. Więc nie tylko chodzi o pozbawienie zdolności do takiego bieżącego działania tych jednostek blisko frontu, ale również o osłabienie możliwości zaopatrzenia ich z jeszcze bardziej oddalonych regionów na tyłach. No i oczywiście Ukraińcy w tym momencie, czyli latem, tak, na przełomie czerwca i lipca i na przełomie lipca i sierpnia, ogłaszali, że to jest właśnie ten moment i to jest ten rejon, gdzie oni zamierzają przystąpić do większej ofensywy również na lądzie. Tam pozycje Rosjan były położone za Chersoniem, nieco w głębi terytorium ukraińskiego. I to się stało tak naprawdę dopiero w sierpniu. I tam trzeba powiedzieć, że tak jak mówiłem, w reakcji na te ukraińskie zapowiedzi i te sygnały, jeżeli rosyjscy wojskowi mieli taką tabelkę opisującą wszystkie podręcznikowe przygotowania do ofensywy, no to Ukraińcy usiłowali pokazać, że wszystkie je spełniają. Tak więc to było jak najbardziej uzasadnione. Tamten odcinek frontu został wzmocniony. I w związku z tym tam postępy ukraińskie owszem były, ale nie tak znaczne, nie w takim tempie się to działo jak to, co w tej chwili obserwujemy w obwodzie charkowskim. Zresztą też ich straty były znacznie większe, bo dopiero w ostatnich dniach przedostają się relacje do prasy ze szpitali i z innych miejsc, gdzie ci żołnierze powracający z tego frontu chersońskiego mogą rozmawiać z mediami. No i nie są to relacje wcale wesołe. Tam mowa jest o brakach w amunicji, mowa jest o skutecznym bardzo zakłócaniu radioelektronicznym, chociażby bez załogowców, co osłabiało ukraińskie zdolności do rozpoznania. Mowa jest o zupełnie bezlitosnym ostrzale artyleryjskim i powietrznym, więc widać, że tam nie szło Ukraińcom tak łatwo, a no właśnie dlatego, że Rosjanie w odpowiednim czasie zdążyli ten odcinek frontu wzmocnić. Nie udało się to oczywiście na Charkowszczyźnie. Co się tam w tej chwili dzieje? Tam odnotowywane są skromne postępy Ukraińców na lądzie, ale tak jak mówisz, no wydaje się z dzisiejszej perspektywy, opisując sytuację, że to miało po części wymiar takiej szczerej, nowej, znaczącej akcji wojskowej, polegającej na tym, że Ukraińcy zaryzykowali starcie właśnie z tymi relatywnie silniejszymi oddziałami rosyjskimi, a z drugiej strony właśnie ich związanie, wyssanie niejako tych zasobów wojskowych siły militarnej rosyjskiej z innych odcinków frontu. No i teraz się okazuje właśnie, gdzie są te słabe punkty, w które Ukraina skutecznie uderzyła.
Tak ciebie słucham i myślę sobie, że z perspektywy taktycznej to brzmi jak pełen sukces ukraiński, ale chciałem ciebie zapytać o ten wymiar bardziej strategiczny. To znaczy, na ile możemy uznać już teraz, albo będziemy mogli uznać za chwilę, że Ukraińcy przejęli inicjatywę? Czy to jest tak, że te sukcesy na północnym wschodzie powodują, że bardzo ciężko będzie z jednej strony Rosjanom tam jakoś dalej prowadzić działania wojenne i próbować odbijać te tereny? Czy trochę nie jest tak, że tak naprawdę z perspektywy rosyjskiej, mimo tego, że te porażki są znaczące, symboliczne i przykre, to że tak naprawdę jednak strategicznie ważniejszy jest ten odcinek południowy, a ten Donbas i Łuhańsk ma bardziej znaczenie polityczne?
Oczywiście do końca nie wiem i nie umiem odpowiedzieć na twoje pytanie, bo ono by wymagało posiadania takiej kryształowej kuli, tak, którą moglibyśmy spojrzeć. Natomiast żeby spojrzeć na sytuację strategiczną, trzeba spojrzeć z lotu ptaka, tak? I znowu zachęcam do wzięcia przed oczy tej mapy. Najlepiej z zaznaczonymi terytoriami zajętymi przez Rosję. Już od wielu miesięcy one przypominają taki sierp, którego trzonem jest Krym i który obejmuje terytorium kilkudziesięciu, nieraz 100 kilometrów od wcześniejszej granicy, prawno międzynarodowej granicy rosyjsko-ukraińskiej. To, co się w tej chwili stało, to został ułamany czubek tego sierpa, tak? Na tym odcinku właśnie charkowskim. No ale reszta jest, tak? I można powiedzieć, że ten sierp może być w tej chwili mocno stępiony i zapewne tak jest i powyszczerbiany, no ale on cały czas tam tkwi, tak? W tym ciele niepodległej Ukrainy. Różne są w tej chwili obliczenia i szacunki, sytuacja też się zmienia co dnia, ale w toku tej kontrofensywy charkowskiej Ukraińcy mieli zająć 5-7% z terytoriów wcześniej zajętych im przez Rosję. Też ta terminologia nie jest precyzyjna i tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że sam fakt, że jakieś wojska doszły do jakiejś rubieży, to jeszcze nie znaczy, że kontrolują to, co jest między tą rubieżą a ich pozycjami tyłowymi. To oczywiście odnosi się do Rosjan na Ukrainie, prawda? No bo Ukraińcy są u siebie i tam, gdzie dojdą, to po prostu zatykają flagę niepodległego państwa ukraińskiego i można mówić o powrocie jakby tych ziem do macierzy. Natomiast jeżeli chodzi o Rosjan, to tak oczywiście nie jest, czego dowody są liczne, no chociażby to, że zdarzają się, powiedzmy, walki partyzanckie, tak, zdarzają się rozmaitego rodzaju sygnały nieposłuszeństwa wobec władz okupacyjnych. Czy to jest moment przełomowy w obecnej fazie wojny, tak krótkoterminowo na pewno. Ponieważ tak jak wspomnieliśmy, Ukraińcy mają tę chwilową, no liczoną w tej chwili już w kilku dniach, być może tygodniu, inicjatywę. Czy inicjatywa równa się przewaga? No to zależy, jak to interpretować. W tym konkretnym regionie, tak, nie wiem, w tym kwadracie 100 na 100 kilometrów zapewne mają lokalną przewagę. No ale oczywiście bilans ogólny sił, nawet przy tej wiedzy, którą mamy dotyczącej no, takiego osłabienia, takiej deterioracji sił rosyjskich, kurczenia im się zasobów sprzętowych, problemów z zasobami ludzkimi, nadal wydaje mi się, że trudno jest mówić o tym, że to Ukraina ma przewagę, jeżeli chodzi o zdolności wojskowe. Tyle, że oczywiście sama przewaga sprzętowa, liczbowa, nawet to posiadanie broni jądrowej, tak, to się nie musi przełożyć na dalszy ciąg tej operacji. Innymi słowy, Rosja, wydaje się, że wydarzenia ostatnich dni też wzmacniają tego rodzaju kierunek myślenia, że Rosja może tej wojny nie wygrać, a wręcz może ją przegrać. W tym sensie, że zostanie jej machina wojskowa na tyle osłabiona, że będzie musiała opuścić zajęte wszystkie albo część zajętych na Ukrainie terytoriów. Klucz polityczny leży oczywiście na Kremlu, tak? Leży w Moskwie. Nie wiemy, co tam się dzieje. Obserwujemy bardzo dziwne sytuacje. Obserwujemy tą wymianę właśnie poglądów na tych sieciach społecznościowych, czy też w rosyjskiej telewizji, która no, miejscami szokuje, tak? Bo stawiane są tezy, które wydawałoby się jeszcze parę miesięcy temu nie miałyby racji bytu, tak? W rosyjskiej debacie publicznej, tak ją nazwijmy, chociaż może to jest zbyt górnolotne sformułowanie. O tym chociażby, że no nie wiem, może powinniśmy się wycofać, może powinniśmy zacząć jakieś rozmowy pokojowe. Takie głosy normalnie fruwają w rosyjskich mediach. Z drugiej strony oczywiście do głosu dochodzą radykałowie, jak zwykle w takich wypadkach, którzy mówią o tym, że no w tej chwili to już nie ma odwrotu. Trzeba ogłosić mobilizację, trzeba ogłosić wojnę, trzeba przestawić gospodarkę w pełni na tory wojenne. Z tym, że tak jak widzieliśmy, to jest, nie wiem, trzecia, czwarta czy piąta bardzo bolesna porażka rosyjska na polu walki, no bo przecież widzieliśmy sam odwrót spod Kijowa, prawda, który no wydawałoby się stanowi przekreślenie tego deklarowanego celu strategicznego Rosji, a jednak po nim nic się nie stało, tak? To znaczy nie było żadnego przewrotu politycznego. Oni kontynuowali tak, jak gdyby nic się nie stało. Nie wiem, bardzo symboliczne, bardzo bolesne dla Rosji zatopienie krążownika Moskwa. Też nie wywołało żadnego trzęsienia ziemi w Moskwie. No więc ja sam sobie zadaję pytanie, czy nie będzie tak i tym razem, że ta narracja o tym, że spokojnie, myśmy jeszcze nie zaczęli nawet, że będziemy realizować naszą operację specjalną bez zmian. Czy to da się jeszcze podtrzymać w obecnej sytuacji? No z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, że media mediami, kanały społecznościowe kanałami społecznościowymi, ale nie widać w Moskwie, żeby się zbierało na powstanie, tak, przeciwko despotycznemu tyranowi, który ma krew na rękach. Więc...
No ja rozumiem, że jeżeli miałoby dojść do jakiejś rewolucji albo przewrotu, to ono się wydarzy szybko i nie będziemy się jej spodziewać, więc to jest ten problem. Broń Boże, nie wyrokuję ani nie przewiduję, bo nie mam pojęcia. Natomiast fakt, że się nie zanosi, niekoniecznie znaczy, że do niego nie dojdzie.
Oczywiście ja też bardziej byłbym skłonny wierzyć, że jeżeli nastąpi jakiś przewrót, to będzie to przewrót pałacowy, prawda? Że Putin i jego klika w jakiś sposób zostaną albo osłabieni, albo wręcz odsunięci od władzy. Na razie zdaje się, że Moskwa, ta oficjalna, Kreml, nie ma jakiejś spójnej narracji, która by tłumaczyła to, co się dzieje. Być może nie czuje potrzeby przedstawienia takiej narracji, no bo oczywiście nie jest to kraj i władza, która w jakikolwiek sposób musi odpowiadać przed kimkolwiek. No ale fakty są jakie są, prawda? I im dłużej nie ma tej odpowiedzi, im dłużej nie wiemy co dalej, ja mówię tutaj próbując się wczuć w przeciętnego Rosjanina, tym bardziej jestem zagubiony, tym bardziej nie wiem, czy ta władza mnie oszukuje, czy, znaczy pewnie przeciętny Rosjanin ma świadomość, że władza go oszukuje, tak? Ale czy ta władza nie ma pojęcia co robi, czy ktoś może zawinił, tak? Znowu odwołuję się do tego, co słyszę w rosyjskich mediach i tam no wręcz stawiany jest pod pręgierzem minister obrony Siergiej Szojgu, jako ten niby główno odpowiedzialny za wręcz fałszywe przedstawienie tej sytuacji ukraińskiej, nie tylko jeśli chodzi o siły zbrojne, ale również jeśli chodzi o sympatię Zachodu, o możliwości wsparcia, o to wszystko, co widzimy w tej chwili, co nie poszło po myśli Rosjan.
Dobrze, Marku, to słuchaj, moje ostatnie pytanie, taka kropka nad i, natomiast wiem, że to jest trudne, ale myślę, że to jest pytanie, które wiele osób sobie zadaje i coś, czego ludzie się trochę boją. To znaczy, czy istnieje scenariusz eskalacyjny, czy to nie jest tak, że ta opowieść o zaszczutej zwierzynie, o tym niedźwiedziu, który znajduje się coraz bardziej...
W rogu klatki.
Jak ty na to patrzysz? Czy to jest coś, czego powinniśmy się obawiać? Czy może być tak? Albo jak bardzo prawdopodobne jest, że możemy zbliżać się na przykład do użycia, mówiąc wprost, broni atomowej?
Tak, no chciałbym chyba wszystkich uspokoić, że nie wydaje się, by Rosja miała jakiekolwiek sposoby eskalacji tej wojny metodami konwencjonalnymi. A jeżeli się na to zdecyduje, to od momentu podjęcia decyzji do momentu wdrożenia jej efektów miną długie miesiące. Mówię tutaj oczywiście o mobilizacji, o tak zwanej pełnoskalowej wojnie. Mówię o tym, że jeżeli chodzi o te odłożone skutki, no to trzeba mieć świadomość, że rosyjskie siły zbrojne nie mają takich struktur i zasobów ludzkich, które by im umożliwiły bardzo szybkie wchłonięcie, nie wiem, iluś set tysięcy czy milionów ludzi, ich wyszkolenie i wysłanie na front. To przede wszystkim zajęłoby mnóstwo czasu. Jakość tego wojska ostatecznie byłaby pod bardzo dużym znakiem zapytania, a przede wszystkim w krótkim terminie to by wymagało ogromnego zaangażowania tych oficerów i podoficerów, którzy są w tej chwili na froncie i których już tam brakuje. W związku z tym, no jakby byłoby to prezentem dla Ukraińców, gdyby nagle pod presją jakiejś decyzji Kremla Rosjanie musieli wycofać z frontu tych najbardziej doświadczonych i pewnie najsensowniej działających, chociaż tu oczywiście bardzo dużo nie wiemy, dowódców i podoficerów, po to, żeby wyszkolić jakąś armię do jakiejś operacji odwetowej w przyszłości, tak? Bo w tym czasie po prostu Ukraińcy mogliby z tego skorzystać jeszcze bardziej niż skorzystali na sytuacji w Charkowie. Oczywiście cały czas powraca nam ta kwestia nuklearna, tak? I to jest najgorsza z tych nieznanych, niewiadomych, tak? To znaczy, jakie jest podejście w tej obecnej, bardzo konkretnej sytuacji Putina i wojskowych, bo to też nie jest tak, że to Putin jednym palcem naciska ten przysłowiowy czerwony guzik. Jakie jest ich podejście do użycia broni jądrowej, czy to taktycznej, czy w innym wymiarze? Natomiast jedno wydaje się bezdyskusyjne. Podniesienie tej wojny, która dla większości świata nadal ma wymiar regionalny. To nie jest wielka wojna światowa, to nie jest starcie mocarstw, chociaż oczywiście całkiem uzasadnione jest mówienie o pewnego rodzaju wojnie zastępczej, tak, prowadzonej przez Rosję z Zachodem, a w odpowiedzi przez Zachód z Rosją na terytorium i siłami Ukrainy. Ale podniesienie tego konfliktu do wymiaru nuklearnego, co przecież nie zdarzyło się od 1945 roku. To nie będzie kolejny etap tej wojny, to będzie kolejny etap historii świata. I teraz pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Czy Putin i kierownictwo moskiewskie byliby w stanie otworzyć nowy, gorszy, straszniejszy rozdział historii świata? Tylko dlatego, albo wskutek tego, że przegrywają na polu walki w Ukrainie.
I myślę, że to jest idealne zakończenie tej rozmowy. Dziękuję bardzo, Marku.
Dziękuję.